Był to człowiek dojrzałych lat, wybladły i wychudły, z twarzą ascetyczną i smętną, przypominającą bizantyńskie obrazy świętych. Długie włosy, posiwiale przedwcześnie od nieszczęść i bólu, spadały mu aż na ramiona, a zamiast oczu miał dwie czerwone jamy. W ręku trzymał krzyż mosiężny, którym począł żegnać komnata i wszystkich obecnych.
W imię Boga i Ojca, w imię Spasy Świętej Przyczystej, mówił. Jeśli apostołami jesteście i dobre nowiny niesiecie, witajcie w progach chrześcijańskich. Amen.
Wybaczcie, waszmościowie, mruknęła Kniahini. On ma rozum pomieszany. Wasyl zaś żegnał wciąż krzyżem i mówił dalej.
Jako stoi w biesiadach apostolskich, którzy przeleją krew za wiarę, zbawieni będą, którzy polegną dla dóbr ziemskich, dla zysku lub zdobyczy, mają być potępieni. Módlmy się. Gorze wam, bracia, gorze mnie, bośmy dla zdobyczy wojnę czynili. Boże, bądź miłości w nam grzesznym. Boże, bądź miłości. A wy, mężowie, którzy przybyliście z daleka, jakie nowiny niesiecie? Jesteście apostołami?
Umilkł i zdawał się czekać na odpowiedź, więc namiestnik odpowiedział po chwili. Daleko nam od tak wysokiej szarży. Żołnierzami tylko jesteśmy, gotowymi polec za wiarę.
Wtedy będziecie zbawieni, rzekł ślepy.
Ale dla nas nie nadeszła jeszcze godzina wyzwolenia.
Gorze wam, bracia, gorze mnie.
Ostatnie słowa wymówił prawie jęcząc i taka niezmierna rozpacz malowała się na jego twarzy, że goście nie wiedzieli, co mają począć. Tymczasem Helena posadziła go na krześle, sama zaś, wybiegłszy do sieni, wróciła po chwili z lutnią w ręku. Ciche dźwięki ozwały się w komnacie, a do wtóru im kniaziówna poczęła śpiewać pieśń pobożną. I w noc, i we dnie wołam do cię, Panie, pofolguj męce i łzom żałośliwym, bądź mnie grzesznemu ojcem miłościwym. Usłysz wołanie. Niewidomy przechylił w tył głowę i słuchał słów pieśni, które zdawały się działać jak balsam kojący, bo z twarzy znikały mu stopniowo ból i przerażenie. Na koniec głowa spadła mu na piersi i tak pozostał jakby w pół śnie, pół odrętwieniu.
Byle nie przerywać śpiewania, już on się całkiem uspokoi, rzekła z cicha kniechini. Widzicie, waszmościowie, wariacja jego polega na tym, że ciągle czeka apostolów i byle kto do domu przyjechał, zaraz wychodzi pytać, czy nie apostolowie.
Tymczasem Helena śpiewała dalej. Wskażesz, że mi drogę, o Panie nad Pany, bom jako pątnik na pustyń bezdrożu, lub jak wśród fali na niezmiernym morzu korab zbłąkany. Słodki jej głos brzmiał coraz silniej i z tą lutnią w ręku, z oczyma wzniesionymi do góry, była tak cudna, że namiestnik oczu nie mógł od niej oderwać. Zapatrzył się w nią, utonął w niej. O świecie zapomniał. Z zachwytu rozbudziły go dopiero słowa starej kniahini.
Dosyć tego! Już on się teraz nieprędko rozbudzi, a tymczasem proszę ich mościów na wieczerze. Prosimy na chleb i sól,
ozwali się za matką młodzi bulychowie. Pan Rozwan, jako kawaler wielkich manier, podał ramię kniahini, co widząc pan Skrzytuski, sunął zaraz do kniaziówny Heleny. Serce zmiękło w nim jak wosk, gdy czuł jej rękę na swojej, z oczu aż skry poszły i rzekł. Snać już chyba i anieli w niebie cudni nie śpiewają dwać panny?
Grzeszysz, rycerzu, porównując moje śpiewanie do anielskiego, odpowiedziała Helena.
Nie wiem, czy grzeszę, ale to pewno, że chętnie dałbym sobie oczy wykapać, by twego śpiewania do śmierci słuchać.
Ale cóż mówię, ślepym będąc nie mógłbym ciebie widzieć, co również byłoby męką nieznośną. Nie mów tego, waszmość, gdyż wyjechawszy stąd jutro, jutro zapomnisz.
O, nie stanie się to, gdyż takem się waćpanie rozkochał, iż powiek żywota mego innego afektu znać nie chcę, a tego nigdy nie zapomnę. Na to szkarlatny rumieniec oblał twarz kniaziówny, pierś poczęła falować mocniej. Chciał odpowiedzieć, ale tylko wargi jej drżały, więc pan Skrzetuski mówił dalej. Waćpanna, raczej zapomnisz o mnie przy owym kraśnym watażce, który twemu śpiewaniu na balabajce przygrywać będzie. Nigdy, nigdy, szepnęła dziewczyna, ale waćpan się jego strzeż, to straszny człowiek.
Co mi tam jeden kozak znaczy, choćby też i cała sić z nim trzymała? Jam się dla ciebie na wszystko ważyć gotowy. Tyś mi jest właśnie jako klejnot bez sceny, tyś mój świat. Ja no niech wiem, żeś mi jest wzajemną.
Ciche tak zadźwięczało, jak rajska muzyka w oczach pana Skrzetuskiego i zaraz wydało mu się, że w nim przynajmniej 10 serc bije. W oczach mu pojaśniało wszystko, jakby promienie słoneczne na świat padły. Uczuł w sobie jakieś moce nieznane, jakieś skrzydła u ramion. Przy wieczerzy mignęła mu kilkakroć twarz Bohuna, która była zmieniona, bardzo i blada. Ale namiestnik, mając wzajemność Helenę, nie dbał o tego współzawodnika. Jechał go sęk, myślał sobie, niechże mi w drogę nie włazi, bo go zetrę. Zresztą myśli jego szły w inną stronę. Czuł oto, że Helena siedzi przy nim tak blisko, że prawie ramieniem dotyka jego ramienia. Widział rumieńce nieschodzące z jej twarzy, od których bił żar. Widział pierś falującą i oczy, to skromnie spuszczone i rzęsami nakryte, to błyszczące jak dwie gwiazdy. Bo też Helena, choć zahukana przez Kurcewiczową, choć żyjąca w środstwie smutku i obawie, była przecie Ukrainką krwi ognistej. Gdy tylko padły na nią cieple promienie miłości, zaraz zakwitła jak róża i do nowego, nieznanego rozbudziła się życia. W jej twarzy zabłysło szczęście, odwaga, a te porywy, walcząc ze wstydem dziewiczym, umalowały jej policzki w śliczne kolory różane. Więc pan Skrzetuski mało ze skóry nie wyskoczył. Pił na umór, ale miód nie działał na niego, bo już był pijany miłością. Nie widział nikogo więcej przy stole, tylko swoją dziewczynę. Nie widział, że Bohun blatł coraz bardziej i coraz to macał głowni swego kindżalu. Nie słyszał, jak pan Longin opowiadał po raz trzeci o przodku Stowejce, a Kurcewicze o swoich wyprawach po dobro tureckie. Pili wszyscy prócz Bohuna, a najlepszy przykład dawała stara kniahini, wznosząc kusztyki to za zdrowie gości, to za zdrowie miłościwego księcia pana, to wreszcie gospodara Lupuła. Była też mowa o ślepym Wasylu, o jego dawniejszych przewagach rycerskich, o nieszczęsnej wyprawie i teraźniejszej wariacji, którą najstarszy Symeon tak tłumaczył. Zważcie, waszmościowie, iż gdy najmniejsze źdźbło w oku patrzyć przeszkadza, jakże tedy znaczne kawały smoly, dostawszy się do rozumu, nie miały go o pomieszanie przyprawić. Bardzo to jest delikatne instrumentum, zauważył na to pan Longin. Wtem stara kniahini spostrzegła zmienioną twarz Bohuna. Co tobie, sokole? Dusza boli, maty, rzekł posępnie, ale kozacze słowo nie dym, więc zdzierżę. Terpy, synku, mochorycz budę. Wieczerza była skończona, ale miodu dolewano ciągle do kusztyków. Przyszli też kozaczkowie wyzwani do tańcowania na tym większą ochotę. Zadźwięczały balabajki, bębenek, przy których odgłosach zaspane pocholęta musiały pląsać. Później młodzi bulchowie poszli w prziody. Stara kniahini, wziąwszy się pod boki, poczęła dreptać w miejscu, a podrygiwać, a podśpiewywać, co widząc pan Skrzetuski sunął z Heleną do tańca. Gdy ją objął rękoma, zdawało mu się, że kawał nieba przyciska do piersi. W zawrotach tańca długie i warkocze omotały mu szyję, jakby dziewczyna chciała go przywiązać do siebie na zawsze.
Nie wytrzymał tedy szlachcic, ale gdy rozumiał, że nikt nie patrzy, pochylił się i z całej mocy pocałował jej słodkie usta. Później w noc znalazłszy się sam na sam z panem Longinem w izbie, w której posłano im do spania, porucznik zamiast iść spać, siadł na tapczanie i rzekł:
z innym to już człowiekiem jutrować pan do Lubniów pojedziesz.
Podbi pięta, który właśnie ukończył pacierze, otworzył szeroko oczy i spytał:
tak, bo cóż, czy wasz mość tu zostaniesz?
Nie ja zostanę, ale serce zostanie, a jedno dulcis recordatio ze mną pojedzie. Widzisz, miewać pan wielkie alteracji, gdyż od rząd tkliwych ledwie, że tchu oribus mogę złapać. Tuwać pan zakochał się w kniaziównie. Nie inaczej, jako żyw tu przed wać panem siedzę.
Sen ucieka mnie od powiek i jeno do wzdychania mam ochotę, od którego chyba całe w parę się rozpłynę. Co wać panu powiadam, dlatego, że mając serce czule i afektów głodne, snadnie mękę moją zrozumiesz. Pan Longin sam wzdychać począł na znak, że męczarni miłości rozumie, a po chwili zaś spytał żałośnie:
a może wać pan takoż czystość ślubował?
Pytanie właściwe jest nie do rzeczy, bo gdyby wszyscy podobne śluby czynili, tedy by genus humanum zginąć musiało.
Wejście sługi przerwało dalszą rozmowę. Był to stary Tatar o bystrych czarnych oczach i pomarszczonej jak suszone jabłko twarzy. Wszedłszy, rzucił znaczące spojrzenie na Skrzetuskiego i spytał:
a czy nie trzeba czegoś, waszmością? Może miodu po kosztyczku do poduszki?
Nie trzeba.
Tatar zbliżył się do Skrzetuskiego i mruknął: mam dla waszmości pana słówko od panny.
Bądźże mi pandarem, zawołał radośnie namiestnik. Możesz też mówić przy tym kawalerze, bom się przed nim spuścił sekretu.
Tatar wydobył zza rękawa kawałek wstążki. Panna przysyła waszmości panu te szarfy i to kazała powiedzieć, że miluje go z całej duszy.
Porucznik porwał szarfę i począł ją z uniesieniem calować i do piersi przyciskać, a dopiero ochłonąwszy nieco spytał: co ci zleciła powiedzieć?
Że miluje waszmość pana z całej duszy.
Naści, że talara za musztuluk.
Rzekła wtedy, że mnie miluje.
Tak jest.
Naści, że jeszcze talara. Niechże ją Bóg błogosławi, bo ci ona mi najmilsza. Powiedz, że jej...
No bo czekaj, czekaj.
Sam ja do niej pisać będę. Przynieś mi jeno inkaustu, piór i papieru.
Czego?
Spytał Tatar.
Inkaustu, piór i papieru.
Tego u nas w domu nie ma. Za kniazia Wasyla było. I potem, jak się młodzi kniaziowi pisać, od czernica uczyli. Ale to już dawno.
Pan Skrzetuski klasnął palcami.
Mości podbi pięto. Nie masz wasze inkausty i piór?
Litwin rozłożył ręce i wzniósł oczy do góry.
Do licha rzeczy, porucznik. Oto jest w kłopocie.
Tymczasem Tatar usiadł w kuczki przed ogniem.
Po co pisać? Rzekł grzebiąc w węglach. Panna spać poszła.
A co masz, wasza miłość, jej napisać? To jutro powiedzieć można.
A kiedy tak, to co innego. Wierny się, jak widzę, sługa kniaziówny. Naściże, trzeciego talara. Dawno służysz? O, 40 lat temu, jako mnie kniaź Wasyl w jasyr wziął i od tej pory służyłem memu wiernie. A gdy onej nocy odjeżdżał na przepadłe imię, to dziecko Konstantynu zostawił, a do mnie rzekł: Czechły, i ty nie odstąpisz dziewczyny i będziesz jej strzegł jak oka w głowie. La ila la.
Tak też i czynisz?
Tak też i czynię. I patrzę. Mów, co widzisz. Jak tu kniaziównie?
Źle to myślą oni, bo ją chcą dać Bohunowi, który jest pies potępiony.
O, nie będzie z tego nic. Znajdzie się komu za nią ująć.
Tak,
rzekł stary, potrząsając palące się głownie. Oni ją chcą dać Bohunowi, by ją wziął i poniósł jak wilk jagnię, a ich w rozlogach zostawił. Bo rozlogi jej, nie ich, po kniaziu Wasylu.
On też Bohun to uczynić gotów, bo po komyszach więcej ma złota i srebra niż piasku w rozlogach, ale ona ma go w nienawiści odpory. Jak przy niej człowieka czekanem rozszczepił. Krew padła między nich i nienawiść wyrosła. Bóg jest jeden.
Namiestnik tej nocy usnąć nie mógł. Chodził po izbie, patrzył w księżyc i w myśli różne ważył postanowienia. Zrozumiał teraz grę bulychów. Gdyby kniaziównę szlachcic jakiś okoliczny pojął, to by się upomniał o rozlogi i miałby słuszność, bo się jej należały. A może zażądałby jeszcze rachunków z opieki. Dla tej to przyczyny i tak już skozaczeni bulychowie postanowili dać dziewczynę kozakowi. O czym myśląc, pan Skrzetuski pięście ściskał i miecza szukał wedle siebie. Postanowił więc rozbić te machinacje i czuł się na siłach to uczynić. Przecie opieka nad Heleną należała i do księcia Jeremiego. Raz, że rozlogi były puszczone od Wiśniewieckich staremu Wasylowi. Powtórę, że sam Wasyl z Baru pisał listy do księcia, prosząc o opiekę. Tylko nawał spraw publicznych, wojny i wielkie przedsięwzięcia mogły sprawić, że wojewoda dotąd w opiekę nie wejrzał. Ale dość będzie słowem mu przypomnieć, a sprawiedliwość uczyni.